Państwa bardzo serdecznie w audycji Rozmowy o życiu z księdzem biskupem Zbigniewem Kiernikowskim, którego serdecznie witamy w studiu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Witam też wszystkich obecnych w studiu i tych, którzy są przy radioodbiornikach.
A w studiu, drodzy Państwo, pani Maria Jakimiuk, nasz ekspert psycholog. Szczęść Boże. Pan Franciszek Jerzy Stefaniuk, polityk, były marszałek, wicemarszałek Sejmu, szef Komisji Etyki Poselskiej, poeta.
Szczęść Boże, pozdrawiam.
Poeta czy fraszkopisarz, panie marszałku?
Proszę sobie darować.
Ja za momencik jeszcze coś w studiu się znajdzie, bo zapomniałem, ale jesteśmy przygotowani. Mamy też niespodziankę dla pana marszałka. Bogusław Kowalski, polityk, publicysta.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I Wojtek Sumliński. No właśnie, dziennikarz, publicysta, pisarz. Coraz więcej się tego zbiera, Wojtku. A jednocześnie człowiek, który jest bardzo mocno doświadczony słowem. Możemy tak powiedzieć, że w twoim przypadku jesteś w sposób szczególny doświadczony ostatnio, przez ostatni rok, słowami.
Na pewno, w pewnym sensie można tak powiedzieć. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Drodzy Państwo, dziś chcielibyśmy porozmawiać o odpowiedzialności za słowo. Słowo w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu, bo nie będziemy mówili tylko o tym, co wypowiadamy, jeśli chodzi o brzmienie, o dźwięk, ale będziemy mówili znacznie głębiej. Ale najpierw ksiądz biskup wprowadzi nas właśnie, myślę, że w atmosferę słowa.
Tak, parę słów o słowie. Ja nie będę mówił teraz o słowie pisanym przez duże S, czyli Słowie Bożym, które stoi u początku wszystkiego i z którego wszystko wynika, i to słowo wcielone w Jezusie Chrystusie stało się dla nas prawdą, drogą, życiem. I analogicznie możemy też mówić o naszym słowie, o słowie ludzkim, jako wyrazie komunikacji, które też staje się słowem wtedy, kiedy my, staje się ciałem, rzeczywistością wtedy, kiedy my wypowiadając te słowa, czynimy to wprawdzie z myślą, nie, z naszą całą wolą, z całym nastawieniem, żeby wejść w komunię, w relację z drugim człowiekiem, w prawdzie. To jest, słowo jest jednym ze sposobów komunikowania, oczywiście nie jedynym. Słowo służy informacji. Od informacji bardzo wiele zależy. Tych zwykłych informacji, które musimy mieć w czasie drogi, które musimy wiedzieć, o których musimy wiedzieć wtedy, kiedy podejmujemy takie czy inne decyzje na danym terenie czy płaszczyźnie naszego życia. I słowo też jest słowem formującym, słowo, które kiedy dociera do człowieka, powoduje w nim pewne postawy. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby sobie zdawać sprawę, jak wielka jest moc tego słowa wypowiadanego przez nas, przyjmowanego, i tego słowa, które w nas się realizuje. Wielu z nas doświadczyło, to zostało też wspomniane już, destruktywnych skutków słowa wtedy, kiedy ono jest prawdziwe, kiedy ono jest nieprawdziwe przede wszystkim, bo jeśli jest prawdziwe, no to w jakiś sposób też może człowieka dotykać, ale to jest uzasadnione, ale szczególnie wtedy, kiedy to słowo nie jest prawdziwe i rozpowszechnione jako swoiste oszczerstwo, może bardzo mocno człowieka zniszczyć, zmienić całkowicie jego życie. I odwrotnie też słowo, kiedy jest powiedziane w odpowiednim momencie jako słowo prawdy, słowo pocieszenia, słowo solidarności, wspólnoty, może to słowo też bardzo człowieka podnosić, może tworzyć tę właśnie wspólnotę, solidarność, której człowiek może się samego siebie odnajdywać i na nowo przeżywać, nie? Możemy powiedzieć, że bez słowa, bez mowy, bez komunikacji zasadniczo nie można żyć. Oczywiście, to mówię zasadniczo, bo to nie jest jedyny absolutnie konieczny środek, ale w normalnych warunkach tak jest i nie można by tworzyć właściwej wspólnoty, a człowiek jest do tego stworzony, żeby się komunikować, żeby tworzyć wspólnotę, żeby stworzyć środowisko życia. Jeśli to słowo jest prawdziwe, jest czynione, wypowiadane z odpowiedzialnością, w trosce o dobro, nie? I dobro człowieka, o to, żeby to środowisko, które kształtujemy przez słowo, czy słowo nauczania zwyczajnego, czy słowo przyjacielskie i tak dalej, to też te relacje będą między nami prawdziwe. Będziemy żyć jako ludzie, którzy są w świetle, są w prawdzie. Natomiast jeśli będzie fałszywy, to też będzie to sprzyjać temu, że będą relacje oszukańcze i szkodliwe ostatecznie dla człowieka. Stąd tak wielka odpowiedzialność za słowo wypowiadane i odpowiedzialność za umiejętność, możemy powiedzieć, też słuchania. W pewnym sensie wybiórczego słuchania, żeby nie wszystko przyjmować jako absolutną prawdę i ją ewentualnie dalej podawać wtedy, kiedy to nie jest sprawdzone, bo to jest bardzo wiadomo, jaka jest siła plotki. Nie? To też jest i tej plotki takiej zwykłej, naszej, można powiedzieć, podwórkowej, sąsiedzkiej, jak i takie plotki puszczonej kaczki dziennikarskiej czasem w ważnych tematach politycznych, które mogą czasem bardzo wiele zaważyć jak na takich czy innych decyzjach. Nie? I w tej chwili chyba w tym, co widzimy, co się dzieje, te utarczki słowne i tak dalej w tych komisjach są. I pan poseł ma w tym coś do powiedzenia. Ta fraszka, która obiegła, ja nie wziąłem tekstu, ale wiedząc, że mamy samego autora tutaj, to nie potrzebujemy jemu tego czytać. Na pewno tym się podzieli. To jest bardzo, bardzo ładnie wyrażone, przynajmniej tak ja, kiedy odczytałem, bardzo aktualne i bardzo pobudzające do zastanowienia się. Nie? I my wszyscy powinniśmy, zarówno my, ja myślę o duchowieństwie, które ma dużą odpowiedzialność, nie tylko z racji tej, że głosi Słowo Boże, ale głosząc to Słowo Boże, jak tak mówimy, posługuje się językiem ludzkim i to też może być bardzo mocno zmanipulowane w jedną czy drugą stronę. I pozbawione to Słowo Boże prawdziwej mocy i może mieć przyobleczone w inną, niewłaściwą moc. A poza tym, tak jak to też życie religijne jest wyrazem, czy dokonuje się we wspólnocie, tam też nasze słowa są bardzo ważne. Chodzi o to, by one były prawdziwe, bo czasem mogą być słowa bardzo pobożne, bardzo górnolotne, bardzo wielkie, a niekoniecznie odnoszące się do życia. I to też mogą szkodzić zarówno w polityce, w religijności, jak i w związku takim zwykłym, ludzkim, sąsiedzkim, małżeńskim. Myślę, że dziennikarskim. Myślę, że to ten temat aktualny i mając tu takie nasze zgromadzenie i mam nadzieję, że będzie też jakieś echo ze strony słuchaczy. Ja zrobiłem też wpis na moim blogu. Gdyby ktoś chciał, to tam może też od razu też się sygnalizować. Myślę, że ta nasza dyskusja pomoże chociażby każdemu z nas uświadomić. My na pewno nie zreformujemy całej rzeczywistości, że tak można powiedzieć, nadużyć, jakie są, ale jeśli sobie ktoś dzięki temu coś uświadomi i każdy z nas może też lepiej sobie to uświadomi, to już też jest pewno warte, żebyśmy tutaj tę godzinę z minutami posiedzieli i nad tym się zastanowili.
Tak, bo głównym tematem, czy też głównym celem tego naszego dzisiejszego spotkania jest uświadomienie nam sobie wszystkim, że słowem, czy też częściej niż czynem, jesteśmy w stanie zarówno budować, jak również bardzo skutecznie burzyć. Ale myślę, że będziemy niestety mówili dużo dzisiaj o tych negatywnych kwestiach, bowiem... I tutaj jeszcze tylko przypomnę, że jeśli Państwo chcą zadawać pytania, czy też uczestniczyć w naszej rozmowie, SMS 509 056 590, komunikator internetowy gadu-gadu 308 67 01 i słowem, drodzy Państwo, będziecie mogli się komunikować z nami. Powiem szczerze, że pierwszą taką myśl, która przyszła, żeby w ogóle ten temat wywołać, to był przypadek chłopaka, który został ukarany grzywną w wysokości 500 zł za to, że w szczerym polu strasznie wyklinał, znaczy używał słów, nazwijmy to nieparlamentarnym, chociaż pan marszałek zaraz się odezwie, że cóż to za słowa są parlamentarne czy nieparlamentarne, ale po prostu chłopak po prostu klął. Ktoś go usłyszał, zostało złożone zawiadomienie i ten oto młody człowiek, 16-letni, został ukarany grzywną 500 zł za to, że używał słownictwa, które powszechnie uważane jest za obraźliwe. Klął w powietrze, nie wyklinął nikogo konkretnego. To z jednej strony przypomniało mi, że rzeczywiście jest coś takiego, że jest taka taki punkt w kodeksie, nie wiem, czy karnym, czy administracyjnym, trudno mi powiedzieć, w kodeksie wykroczeń, a z drugiej strony znam cały szereg przykładów, choćby nawet w internecie, tych anonimowych, kiedy następne orzeczenie, oto dwóch uczestników forum internetowego, anonimowo, powiedzmy sobie szczerze, użyło tych samych słów, co ten chłopak w polu. I cóż, jakie mamy orzeczenie jednego z sądów bodajże szczecińskich? Otóż ów sąd orzekł, że na forum internetowym jest całkiem inny rodzaj ekspresji, całkiem inny sposób komunikacji. I otóż dwaj uczestnicy mogli nawzajem sobie, przepraszam za kolokwializm, nawkładać. I pozostało to bezkarne, chociaż oczywiście obie osoby zostały zidentyfikowane, ponieważ takie prawo jest.
Na polu słuchały ptaki, więc,
tak. Więc były bardziej też, niewinne. Tak?
Też mogły się zgorszyć.
Więc jest to swoisty absurd i jakaś taka dziwna sprzeczność, moim zdaniem sprzeczność, która się objawia w dwóch orzeczeniach sądu. I teraz pierwsze pytanie, znaczy tutaj ksiądz biskup już zaczął wspominać, ja mówiłem przed audycją, że w zasadzie chyba ilość grzechów, które jesteśmy jak gdyby potencjalnie zdolni popełnić, to w słowie ich jest więcej niż w czynie. Nie wiem, nie jestem teologiem, ale tak mi się wydaje. I tutaj właśnie to pierwsze pytanie, czy zgodzicie się z tym, że słowem częściej grzeszymy, błądzimy, ranimy, cokolwiek innego byśmy to nie nazwali, niż czynami. Zwłaszcza jest to obecne niestety w życiu politycznym, gdzie niestety jest więcej słów niż czynów, panie marszałku.
Myślę, że gdybyśmy tak porozmawiali z osobami publicznymi, które doświadczyli często jakiegoś ostrego słowa pod swoim adresem w mediach, to na pewno nie jeden by stwierdził, że wolałby karę cielesną gdzieś tam za zamkniętymi drzwiami, niż publiczna, niesłuszna obróbka. Natomiast słowo, tutaj pan dyrektor troszkę zagnał parlamentarzystów w pewnym momencie do narożnika, mówiąc o słowie parlamentarnym czy nieparlamentarnym.
Ale ja pamiętam pański wywód kiedyś.
Ponieważ kiedyś określono jakieś ramy, mówiono, że ktoś się wyraził nieparlamentarnie, to znaczy, że parlamentarne wyrażenie to wyrażenie pełne etyki, a my w parlamencie, w Sejmie mamy komisję etyki po prostu do, powiedzmy, do wychowywania posłów, ja bym to tak powiedział, do tego, żeby skłaniać ich w jakiś sposób, żeby się parlamentarnie wyrażali. Słowo jest własnością każdego wypowiadającego, a za własność to się odpowiada zawsze, dlatego też powinna, jest sens mówić o odpowiedzialności za słowo. Pani doktor jest z nami i myślę, że potwierdzi, że słowem można tak samo zabić, jak w sposób fizyczny. Ponieważ jest to powolne umieranie, jeżeli kogoś niesłusznie się o coś oskarża. Tylko ktoś zapyta, jakie jest na to antidotum. Powinniśmy jak najwięcej na ten temat rozmawiać. No w tej chwili technika, mamy przed sobą komputery i tak dalej, technika wchodzi. Różne pisanie na forach internetowych, wypisywanie różnych niestworzonych rzeczy często, niesprawdzonych informacji. W zasadzie plotka to ma taką genezę. Jeśli powtarzasz komuś, przekazujesz komuś informację, nie bądź głupi, dodaj coś od siebie. Bo to tak każdego kręci, każdego nosi, żeby jakoś ciekawostkę komuś przekazać, żeby to było słowo atrakcyjne, żeby zainteresowało. Ja nawet sam doświadczyłem, bo tu ksiądz biskup nawet wspomniał, fraszka. Ja na komisji poważnymi rzeczami się zajmuję, ale czasem z mego charakteru to wynika, że mam poczucie humoru. Jak coś zapiszę, czy coś powiem do śmiechu, coś wesołego, to chodzi po mediach, ludzie się tym interesują. Natomiast poważna sprawa, dziś jak nie okrasisz tego dowcipem jakimś, to nikt nie zauważy po prostu. Ludzie... trudno po prostu w jakiś sposób słuchać, podejść do poważnych rzeczy, dlatego poszukuje się w życiu smaczków. Tylko ten smaczek to w zależności w jaki sposób wypowiadany to może boleć i może mocno zaboleć, może człowieka skrzywdzić. Dlatego też myślę, że jest sens, żebyśmy dyskutowali na ten temat, żeby z każdego człowieka wydobywać to dobro, bo w każdym człowieku są dwa ładunki, ładunek dobre i ładunek zła. W zależności co w nim będziemy rozwijać. Mieliśmy różnego typu systemy i mamy doświadczenia z przeszłości, że to w społeczeństwie ktoś jakiś, powiedzmy, dyktator, powiedzmy ktoś o faszyzujących zapędach rozwijał w społeczności jakieś złe te ładunki, gdzie człowiek człowiekowi stał się wilkiem. Kiedy niedawno użyłem takiego stwierdzenia, mówiąc do myśliwych, że wilk wilkowi nigdy nie będzie człowiekiem. Dlatego też musimy o to się starać, żeby człowiek człowiekowi był człowiekiem przede wszystkim. Bo nikt człowiekowi nie pomoże tak jak drugi człowiek, ale przede wszystkim zanim nawet się weźmiemy do czynu, to najpierw są słowa, słowa, słowa i w zależności od tego, jakich słów będziemy używać, bo słowa poprawiają relacje między ludźmi, bo nam zależy na tym, żeby rozwijać życzliwość, dobre relacje między ludźmi. To połowa życia po prostu, to połowę życia spędzamy gdzieś w społeczeństwie, gdzieś w relacjach z obcymi ludźmi, poza rodziną. I od tego zależy, jakim słowem będziemy się posługiwać, czy komuś będzie chciało się iść do tej pracy, spotkać z tymi ludźmi, czy będzie zalękniony, wpadał w depresję, bo ktoś powiedział źle, czy jakąś plotkę rozwinął. Taki bukiet po prostu myśli na wstępie, przepraszam.
Ja tutaj odwołam się, bo wywołana została pani Maria do odpowiedzi. Czy rzeczywiście my jesteśmy tak skonstruowani, że czasami wolimy dożyć przemocy, znaczy doznać przemocy fizycznej niż tej takiej słownej? Czy człowiek jest rzeczywiście, czasami woli jak gdyby tą cielesność niż cierpienia duchowe?
Nie wiem, czy każdy człowiek woli. Jest grupa masochistów, którzy wolą. Zarówno jedna, jak i druga przemoc jest przemocą. I tutaj porównywanie
ale tego, co się wywiera dostanie, większy wpływ na człowieka? Ta przemoc cielesna
zależy od konstrukcji psychicznej człowieka. Nie można powiedzieć, że coś bardziej boli, czy bardziej boli przysłowiowy klaps, czy bardziej boli przysłowiowe powiedzenie ty idioto. Bo to na poziomie jakby od małego możemy tak patrzeć, nie? Że można to powiedzieć albo to zrobić. Podobnie jak, nie wiem, z mojej perspektywy też nie jest zasadnym ważenie grzechów czy przewinień, czy niedociągnięć słownych i takich czynów. Bo też porównanie, na ile więcej grzeszymy słowem czy czynem, to zależy jaki czyn. Od ilości samej chyba nie zależy to nasze funkcjonowanie i ocena w tym wymiarze. To na pewno słowo jest rzeczą ważną, szczególnie w tym wymiarze manipulacji, bo jeśli intencja jest nie do końca jasna odbiorcy, jeśli ktoś, kto komunikuje jakieś zamierzenie, komunikuje emocje, nie ujawnia wszystkiego, czyli nie stoi w prawdzie, to manipuluje. Jeśli manipuluje, to godzi w godność drugiego człowieka. Na ile głęboko, na tyle, jakie są tego skutki. Skutki my niestety zawsze odnosimy w postaci czynów konkretnych.
A na ile my lekceważymy to właśnie, bo jednak mimo wszystko ja bym upierał się przy tym, że najpierw myślimy, potem mówimy, potem robimy.
Mhm. Najpierw człowiek robi, a potem dopiero myśli, jaką głupotę zrobiłem. Ja tutaj bym nie była taka.
Ale dlaczego lekceważąco i tak przechodzimy do porządku rzeczy nad tym, co powiedzieliśmy, zatrzymujemy się nad tym, co zrobiliśmy. Przychodzi ta refleksja.
Faktom nie da się zaprzeczyć.
Natomiast pytanie,
dlatego w sądzie szuka się konkretnych dowodów na to, co się zrobiło, nie? Jeśli ja jako świadek staję, zamienia swego zawodu jako właśnie potwierdzający, no to ja muszę odwołać się do pewnych konkretów. Nie do słowa, tylko do pewnych konkretów, czyli objawów psychosomatycznych, jakichś konkretnych zachowań. Samo słowo moje, że na przykład ktoś godzi w godność kobiety, to nie wystarczy, bo to jest poczucie.
Wojtek Sumliński jest z nami i on, myślę, że Wojtek jest świetnym przykładem tego, że słowo potrafi doprowadzić człowieka na skraj. Ciebie słowa doprowadziły na skraj. bo w twoim przypadku są to oskarżenia, które zostały złożone przez dwóch ludzi.
No, zaczęło się od najtrudniejszego dla mnie wątku. Może taka najpierw ogólna refleksja, kiedy ty powiedziałeś o tym, że najpierw myślimy, potem mówimy, potem robimy. Przypomniałem sobie słowa swojego mentora, przyjaciela nieżyjącego, doktora psychologii i księdza jezuity Ryszarda Przymusińskiego, który zwykł mawiać właśnie w kwestii odpowiedzialności za słowo. Jeśli myślisz, nie mów, jeśli mówisz, nie pisz, jeśli piszesz, nie podpisuj. Zapamiętałem sobie te słowa i kiedy tu mówimy właśnie o odpowiedzialności za słowo, zaraz dojdę do przypadku, o którym mówisz. Najpierw taka ogólna refleksja. Przypomina mi się przypadek, nad którym pracowałem w 97 roku. To była głośna sprawa, dotyczyła policjanta z Łomas, nieszczęśnika, który będąc na służbie miał to nieszczęście, że był wezwany przez swoich dwóch podwładnych, pewnie niektórzy słuchacze pamiętają tę historię, to była bardzo głośna historia. To byli młodzi chłopcy, ci policjanci, nie bardzo sobie radzili z tym przesłuchiwanym człowiekiem. I ten policjant, który w ten czas był na dużej uroczystości w remizie strażackiej, wypił drobną ilość alkoholu. No, nie bardzo chciał zostawiać tych policjantów z tym człowiekiem. Przyszedł na przesłuchanie i wówczas się okazało, że ten chłopiec rzucił się na niego. To był młody człowiek, doszło do szarpaniny, padł strzał, ten człowiek zginął. Wszystkie media ogólnopolskie, także niestety ja, na początku opisywaliśmy tę tragedię pod tytułem pijany policjant zastrzelił niewinnego człowieka na służbie. Pod domem tego człowieka jeździły ekipy telewizyjne, krótko mówiąc on i jego rodzina zostali zaszczuci, w zasadzie bez wyroku. Ten człowiek trafił najpierw do aresztu, ten policjant, następnie próbował popełnić samobójstwo dwukrotnie, znalazł się w szpitalu w Abramowicach. Całą historię poznałem od drugiej strony, kiedy przyszedł on do redakcji i opowiedział mi o swojej tragedii. Tragedii, którą później potwierdził sąd. Sąd potwierdził, że jego wersja była wersją prawdziwą, bo historia nie wyglądała tak, że pijany policjant zastrzelił niewinnego, Bogu ducha winnego człowieka, chłopca na służbie. Tylko, że ten Bogu ducha winny chłopiec tak naprawdę to był notoryczny przestępca, że policjant nie był pijany, był chyba po lampce alkoholu. Cała ta historia okazała się nieszczęśliwym wypadkiem, a nie świadomym zabójstwem. Tak potwierdził sąd w dwóch instancjach. Niemniej życie tego człowieka zostało zniszczone, jeżeli nie na zawsze, to na długie lata, jego i jego rodziny. Tragedia, o jakiej on mi opowiadał, zmusiła mnie do tego, że ja później pisałem 3 reportaże, w których, jako jeden z wielu piszących negatywnie o tym nieszczęsnym komendancie policji z Łomas, w których próbowałem naprawić swoją winę. To jest wina nie do naprawienia, bo jak się raz puści słowo jakąś machinę, to człowiek potem może napisać 20 artykułów, ale to tak naprawdę już krzywdy takiej nie zmarzy. Mi to wtedy po raz pierwszy, to był 97 rok, ja byłem wtedy dziennikarzem z niedużym doświadczeniem, ale ta historia dała naprawdę bardzo wiele do myślenia. Bardzo wiele, jak pewne przesłanki, nie do końca sprawdzone, pewne pozory mogą wprowadzić w błąd, mogą doprowadzić do nieświadomego działania, mogą doprowadzić do de facto zniszczenia człowieka słowem. Moja wina była tutaj taka sama jak wina innych dziennikarzy, ale oczywiście nie umniejszam swojej winy i była ona oczywiście winą wielką. Przechodząc od tego przypadku do mojej historii, która no jest historią, myślę, dość powszechnie znaną. Tak, rzeczywiście, no, ja zostałem oskarżony o popełnienie przestępstwa, którego nie popełniłem. Zapewne lata miną, to podobnie jak w przypadku pana Szczeklika, pana Szeremietiewa, zanim cała historia się wyjaśni. Niestety w polskich realiach tego typu wydarzenia wyjaśniają się latami, trwa to 5 lat, 6, 8. Musimy przez tą drogę przejść. Cała ta sytuacja doprowadziła mnie, moją rodzinę w pewnym momencie do załamania. Myślę, że nie przesadzę, jeśli, mam nadzieję, że ksiądz biskup mi to wybaczy, jeśli powiem, że wiem, jak wygląda przedpiekle. Przedpiekle zgotowane przez słowo. Jeżeli tak wygląda przedpiekle, to nie chcę widzieć, jak wygląda piekło. Żeby ten wątek rozwinąć, to musiałbym pewnie tutaj zająć samą audycję, a przecież nie taki jest.
Rozmawialiśmy już zresztą.
Tak, rozmawialiśmy już na ten temat.
Natomiast ja, Wojtku, ja Ci dziękuję, zwłaszcza za ten przykład z 97 roku. Pewnie, znaczy obaj pracujemy jako dziennikarze i pewnie mamy całe mnóstwo takich przykładów. Również słowem, tylko nie wiem, mam wrażenie, że odporność Pana Bogusława jest troszeczkę większa, ale Pan też zaznał, co to znaczy być ugodzony słowem.
Tak, tak. No to jest, sądzę, jeżeli się ktoś angażuje w życie publiczne, to powinien na takie pytanie, czy jest odporny na różnego rodzaju oskarżenia, pomówienia, plotki, w pierwszej kolejności odpowiedzieć. To w zasadzie jest świadomy wybór. Każdy, nie każdy musi się angażować w życie publiczne. Jeżeli ktoś się angażuje, to musi mieć tego pełną świadomość. Natomiast tak też nawiązując do naszej rozmowy, ja bym postawił taką tezę, że nasza cywilizacja, nasza kultura rozwija się w kierunku coraz mniejszej odpowiedzialności za słowo. Na wszystkich płaszczyznach i na płaszczyźnie mediów, które dzisiaj rzeczywiście wysunęły się na czoło kreowania naszego życia. I tutaj możemy podać wiele zjawisk, chociażby media elektroniczne. Proszę zwrócić uwagę, jak uczyniły łatwość rzucania słów na wiatr, bez poczucia, jakie emocje, jaką wagę te słowa niosą. Chociażby portale internetowe, które tak manipulują tytułem informacji, żeby zachęcić czytelnika, żeby to przeczytał. I bardzo często się zdarza tak, że klikamy, otwieramy informację, okazuje się, że to jest zupełnie fałszywy tytuł.
Najsłynniejszy jest taki jak jeden z politologów, czy ktoś z jakichś ekspertów ma na nazwisko biskup. I bardzo często są dwa portale, które się specjalizują i tak. Biskup powiedział coś tam.
No tak.
Albo biskup zrobił coś tam.
No tak.
I wszyscy się rzucają, otwierają, a to się okazuje, że to jest tylko po prostu ekspert, doktor politologii czy socjologii, już nie pamiętam.
I tak samo jest w życiu publicznym. To słowo, my to obserwujemy w parlamencie, jak eskaluje się oskarżenia, pomówienia, czyli coś, co było kiedyś oskarżeniem i pomówieniem, dzisiaj jest tak łatwo rzucane, że w zasadzie już nie ma tej rangi. I problem jest tylko w tym, kto jak te słowa przyjmuje i odbiera. To jest właśnie jakby to zjawisko dezawuowania wagi słowa ma dwie strony medalu.
No jedna strona... Chciałbym zapytać, czy ta łatwość, czy też coraz większa łatwość rzucania słów wiąże się z tym, że jest jakaś taka proporcja, że również uodporniamy się na te oskarżenia, czy nadal jesteśmy tak samo wrażliwi?
Więc to właśnie chciałbym też ten wątek pociągnąć, bo tak, z jednej strony mamy zjawisko takie, że łatwość rzucania słów powoduje, że stajemy się obojętni, że coraz trudniej jest nas poruszyć. I dlatego być może te media sięgają coraz bardziej radykalne słowa, niezwiązane z prawdą, ale po to, żeby przykuć uwagę. I inflacja tych słów powoduje, że my się coraz bardziej odporniamy. Ale to jest jedna strona medalu. Jest też druga strona medalu, że jeżeli to na przykład nas dotyka osobiście, to bardzo wielu z nas nie jest na to przygotowanych. I to, co obserwujemy jako widzowie na arenie, tego aktora, że jego tam, on jest w ogniu jakichś niesłusznych oskarżeń. Patrzymy na to inaczej, kiedy sami stajemy się tym aktorem. Kiedy nas to samych dotyka. Ja zresztą mam takie własne obserwacje, teraz sobie to też, jak powiem, z własnego życia przywołuję. Mianowicie kilka razy ostatnio też miałem taką historię, że jakby na łonie rodziny mam trójkę dorastających dzieci, dwóch synów i córkę. Często z nimi dyskutuję i żona mi czasami zwraca uwagę, że potrafię ich boleśnie zranić, dlatego że to, co ja na przykład z życia politycznego przynoszę, gdzie jest normalną rzeczą jakiś docinek, jakiś złośliwy komentarz, czy jakaś ostra riposta, jak to się przenosi na przykład na grunt prywatnych relacji w stosunku do ludzi, którzy nie są do tego przygotowani, oni żyją w zupełnie innym świecie, to bardzo boleśnie rani. I trzeba mieć pełną świadomość, jak tym słowem operować, biorąc pod uwagę, do kogo się to kieruje. I myślę, że też problem tego, że dzisiaj fałszywe oskarżenia łatwo się formułuje, a trudno się obala, chociażby poprzez wymiar sprawiedliwości, poprzez procedury, czy to oskarżenia o przestępstwa. No, mieliśmy też i mamy cały czas ciągle różne kwestie związane chociażby właśnie z procesem lustracji, gdzie się też formułuje różnego rodzaju zarzuty, a też nie do końca jesteśmy w stanie ocenić wagę tych zarzutów. Czy nie wiem, kwestie obyczajowe, no ostatnio mamy problem senatora Piesiewicza, mamy problem seksafery, no też jest, padają tak daleko idące oskarżenia.
Też problem haków.
Problem haków. Padają tak daleko idące oskarżenia, że no, trudno jest rzeczywiście ocenić wagę tych słów. I ja jeszcze tylko już zakończę. No, wydaje mi się, że to jest jednak związane z rozwojem mediów. Kiedyś, jeżeli dziennikarz pisał artykuł, dawał do gazety, ten proces od napisania do opublikowania, to był technologicznie jakoś tam rozciągnięty w czasie. Była jakaś korekta, ktoś tam po drodze to oglądał. Wyłapywano i ważono te słowa. Dzisiaj to się natychmiast produkuje. Media elektroniczne mają zupełnie inny charakter. Jest pogoń za newsem, pogoń za sensacją, a nie...
Staje się towarem, zło tak, staje się
A nie precyzja wypowiedzi, że rzeczywiście jest dewaluacja i myślę, że my jako no, współcześni, tak powiem, żyjący tu i teraz, musimy sobie z tym radzić. I sądzę, że tu są różnego rodzaju konsekwencje
tego. Ja tylko bym nawiązał do swojej poprzedniej wypowiedzi, panie doktor. Jak ja mówiłem o, że często ktoś wolałby cielesną karę dostać, to ja miałem na myśli osoby publiczne. Weźmy na przykład, ja nie chcę wracać do tematu, ale weźmy lincz słowny, lincz medialny arcybiskupa Wielgusa. Ja w tej sytuacji wolałbym się znaleźć w kazamatach, żeby mnie ktoś po prostu fizycznie, niż w ten sposób obdzierać po prostu z godności. Nie chcę do tego tematu wracać, ale nie mogę tego po prostu zapomnieć. I druga kwestia. Obowiązkiem mediów, wszystkich mediów, jest informacja. Naszym obowiązkiem też jest informacja. I teraz chodzi o to, jak to informację przekazujemy. Nie można zła przemilczeć i media tego nie mogą zrobić. Ale jeżeli się przekazuje jakąś informację negatywną, żeby ona była miarodajna do zdarzenia, a to w ten sposób, że jak kogoś się namierzy, to w ten sposób się łupi, aż ślad z człowieka zostanie i potem to tak, jak to kiedyś było, takie przysłowiowe wysypanie pierza. Plotka, czy to wypuszczenie złej informacji, to tak jakby na wiatr pierze puści. Tylko potem pozbierać, jeśli okaże się, że to było nieprawdziwe, to pozbierać, to już jest większa trudność.
Księże biskupie, znaczy tu sporo mówimy o odpowiedzialności, ale myślę, że teraz jest czas zadać sobie po prostu pytanie duszpasterzowi. W jaki sposób formułować świadomość tego, co się czyni słowem. Bo myślę, że będziemy tutaj troszeczkę narzekać, będziemy oczywiście mówić, jeszcze tutaj będę mówił o konsekwencjach prawnych, ale jakiekolwiek przepisy, jakiekolwiek kwestie związane z prawodawstwem czy jakąś normą obyczajową, no nie będą w żaden sposób wprowadzone czy nie będą aktualne, jeśli nie będzie coś nie będzie się działo gdzieś w głębi nas.
Ja nawiążę do tego, co mówiłem na samym początku, o tej odpowiedzialności. Najpierw za słowo, które wypowiadamy i też mówimy o odpowiedzialności, czy o kształtowaniu w sobie umiejętności percepcji słowa. To, co, o czym mówił pan Bogusław, żeby zdawać sobie sprawę, że jak to słowo przyjmować. I teraz ja bym tutaj rozróżnił takie dwie ogólne płaszczyzny. My musimy robić wszystko, co tylko możliwe, różnymi środkami i takimi zwykłymi wychowawczymi i potem ewentualnie nawet represyjnymi. Tak jest. Które by obligowały człowieka do tego, by miał poczucie, że odpowiedzialności za słowo, nie? By był pociągany do konsekwencji. Trzeba by to coś takiego powiedzieć. To jest potrzebne. Na ile to w tej sytuacji się da, to jest inna kwestia, ale to nie znaczy, że nie trzeba o tym mówić, że w tym kierunku nie trzeba wychowywać i tak dalej. To jest jedna ogólnoludzka płaszczyzna i pomagać ludziom wychowywać dzieci do tej, jak pan Bogusław powiedział, umiejętności też, pan tego wprost tak nie powiedział, ale żeby wiedziały, że czasem pewne słowo przeniesione przez pewną osobę, przeniesione z innego kontekstu, nie, czy ta osoba przychodząca z innego kontekstu czasem może niechcący ranić i trzeba się też na to przygotować, że pewne sytuacje będą nas ranić. Na pewno kiedyś może to było bardziej wszystko wyłagodzone. Ja nie wiem, ale dzisiaj jest taka duża możliwość. Nie? Chociaż pewna brutalność w języku młodych jest też chyba notowalna, nie? To pani psycholog, pani Maria, pewno więcej może na ten temat powiedzieć, że chyba też język młodych wcale nie jest językiem niewinnym.
Tylko pytanie, skąd się oni tego uczą?
Tak jest, no oczywiście, ale teraz ja mówię, że to znają. Tak ja to już nie mówię w chodzie.
Na pewno nie wystaruje tego z mlekiem matki w pierwszym roku życia.
Tak jest, tak jest. To są sprawy takie ogólne. Odpowiedzialność za słowo wypowiadane i odpowiedzialność za to, jak ja siebie przygotowuję do percepcji słowa, do przyjmowania, jak jestem wychowywany. A teraz jest, ja uważam, dalszy krok, który dotyczy ludzi wierzących. Myślę teraz o tym, do czego powinniśmy się przygotować, tak jak osoby publiczne, którzy, tak pan Bogusław powiedział, muszą sobie zdawać sprawę, że będą atakowane. Bo inaczej, gdybyś niedźwiedziu w mateczniku siedział, nigdy by się o tobie Polski dowiedział. I tam, że pan Bogusław mógł sobie myśleć, gadać z żoną, co chce i tak dalej. Jeśli, przepraszam, ja mówię, jeśli by nie wyszedł na forum publiczne, by go prawdopodobnie nie zaczepiano. Tak samo w biskupie myślę i tak samo. Więc wychodzimy. Teraz jeśli my wejdziemy na płaszczyznę wiary, na płaszczyznę świadectwa chrześcijańskiego, to tutaj to, co mieliśmy w niedzielę czytane, w błogosławieństwach i w biadań, my musimy być świadomi, że jeśli będziemy stać po stronie prawdy Jezusa Chrystusa, tej prawdy, która chce dotrzeć do człowieka, do tego człowieka, który według naszej wiary jest człowiekiem, który ma w sobie błąd, jest zniekształcony, którego zło gdzieś ciągnie. Oczywiście nie, człowiek nie jest zły w 100%, ale zło jest chwytliwe. Że my, na ile mamy dzięki Jezusowi Chrystusowi, dzięki Ewangelii, poczucie tej odpowiedzialności za słowo i potrzeby kształtowania człowieka tak, by on to słowo, dobre czy złe, które jest w świecie, właściwie przyjmował, to musimy wziąć pod uwagę to, co właśnie święty Łukasz tak bardzo mocno formułuje. Biada wam, jeśli wam tylko będą schlebiać, mówić wszystko takie pozytywne o was i tak dalej, to człowiek wierzący będzie z tym wiedział, że musi być bardzo ostrożny. Nie? Jeśli to będzie tak. Z drugiej strony właśnie błogosławieni jesteście, jeśli będą mówić wszystko kłamliwe na was z mego powodu, będą wam urągać, będą was szkalować i tak dalej. Tylko jest pytanie, czy to wtedy się dzieje z powodu tego, że ktoś uczynił zło, czy też z powodu tego, że stojąc po prawdzie, po stronie prawdy, trzyma się Jezusa Chrystusa i jest na to przygotowany, że będą na niego padały takie czy inne słowa. I tutaj mnie się wydaje, to jest dla nas wierzących bardzo konieczny taki ten moment, nie, ten aspekt wychowawczy, że my musimy pomagać sobie nawzajem w naszych wspólnotach, w rodzinnych, religijnych, środowisku pracy, tam gdzie jesteśmy jako ludzie wierzący, żeby być odpowiednio kształtowani ku temu, nie, formowani ku temu, żeby umieć takie zło przyjąć. Oczywiście, ja nie mówię od razu o tych sytuacjach, o której mówił pan redaktor Wojciech, nie, który faktycznie doprowadza do skrajnej sytuacji, ale wiedzieć z góry, że pewne rzeczy będą nas w życiu dotykały, żeby nas to od razu nie przewracało. Nie. bo wtedy możemy stawić dzięki temu naszemu, nazwijmy temu, powiem temu, to greckie słowo jest hipomone, tej trwałości, tej wytrwałości, dać świadectwo i wtedy, tak jak mówi i święty Piotr, i to święty Jakub na inny sposób, żeby kiedyś ci, którzy głosili oszczerstwa przeciwko wam, mogli zobaczyć, że wy staliście po stronie prawdy, żeby im się otworzyły oczy. Ale to do tego to trzeba właśnie wiary. Nie? To są moje, więc ja mówię, nawet ta płaszczyzna ogólnoludzka, jak właśnie słuchania i umiejętności odbierania, i potem ta płaszczyzna wiary, formacji w dziedzinie wiary, która jest o wiele bardziej wymagająca.
Ksiądz biskup uczy nas, jak to już, kiedy właściwie doświadczamy tego, jak to przyjmować, czego się możemy z takich sytuacji nauczyć, ale ja mimo wszystko chciałbym, żebyśmy my sobie sami uświadomili, że to zło zaczyna się w nas. I chciałbym właśnie teraz prosić Panią Marię, bo dzisiaj umawiając się na spotkanie, prosiłem, żeby w sposób szczególny przygotowała nam taką krótką odpowiedź na, znaczy to jest temat potężny, a audycja ma swoje ramy czasowe. Skąd się w ludziach bierze ta łatwość, zwłaszcza anonimowego, zaistnienia na różnego rodzaju forach? To jest, dziś mówimy o forach. Kiedyś to była plotka, kiedyś to było pomówienie, kiedyś to był anonim, kiedyś to był donos. Ja już kiedyś opowiadałem tutaj w audycji, że czytając niektóre fora internetowe czy komentarze, dla mnie to jest ten sam język. Może zmieniło się troszeczkę słownictwo, ale forma i ten jad jest dokładnie taki sam, jak w donosach, które czytałem do powiatowego urzędu choćby spraw wewnętrznych w Kraśniku, wypisywanego na działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego w 1946 roku, tuż przed referendum ludowym. Dokładnie, to jest tylko kwestia, że ortografia być może, chociaż nie zawsze jak moderujemy niektóre nasze komentarze, bo moderujemy, nie wpuszczamy wszystkiego, to i ortografia jest właściwie na tym samym poziomie jak w 1946 roku. Pani Mariusz, gdzie jest ten mechanizm? Skąd się to bierze w człowieku?
Wirtualna rzeczywistość jest taką rzeczywistością alternatywną dla tej realnej. Tak jak tutaj wcześniej wspomniano, że każdy człowiek ma w sobie wiele dobra, ale też ma zło, czy te złe skłonności, czy tą taką jakąś ciemniejszą stronę. I ja bym widziała tutaj dwie tendencje takie. Z jednej strony rzeczywiście internet, fora internetowe, czy na czatach te komunikaty, które są umieszczane, to jest forma odreagowania jakichś skrytych frustracji. Czyli pokazuje się tą gorszą stronę, tą rzeczywiście osoba wykształcona, elokwentna, wypowiada się w sposób wulgarny, arogancki, taki, na który na pewno nie pozwoliłaby sobie, gdyby stanęła twarzą w twarz przed człowiekiem.
Ale dlaczego osoba inteligentna
ma potrzebę?
Dlatego, że ma potrzebę odreagowania frustracji. A frustracja jest to przykry stan pojawiający się wtedy, gdy człowiek chce osiągnąć jakiś cel i jest przeszkoda, która uniemożliwia osiągnięcie tego celu. Mamy mnóstwo takich. No, teraz jak jest świat tak konsumpcyjny, to nie każdy może być tam, gdzie są inni, albo zjeść to, co... Powodów do frustracji przy takiej konstrukcji, takim zapotrzebowaniu, takim systemie wartości jest bardzo dużo. Bo wystarczy, że koleżanka ma ładniejszą sukienkę i to już jest powód do frustracji. Przy tak, a nie inaczej
I to wystarczy, żeby ją zniszczyć dołożyć, na przykład.
Niekoniecznie jej. Można dołożyć komuś innemu. Ale można też dołożyć jej, wiedząc, że ta na przykład ma takiego nika i teraz podszyje się pod kogoś innego i dołoży w inny sposób. Może tak być i często bywa. Ja nawet w tym tygodniu byłam świadkiem, kiedy wracałam autobusem MPK i dwie młode dziewczyny. No, jedna młoda, druga jeszcze młodsza, ale jedna z papierosem. I mówi, kanary mnie chwycili wczoraj. No i co? Nie miałam legitymacji. No i co? No i spisała, ale podała imię, nazwisko, adres koleżanki. Koleżanki, mówi, nie pytali o ojca i matkę, ale gdyby spytali, to też bym wiedziała. Z premedytacją, czyli zna bardzo dobrze imię, nazwisko, datę urodzenia, nawet imiona rodziców i podała. Brak odpowiedzialności za słowo. skąd my to bierzemy, ale jeszcze wracając, bo też mam tutaj takie jedno zdanie, czy jakiś kierunek myślenia. Czyli po pierwsze jest to forma odreagowania skrytych frustracji, takich, gdzie nie można w sposób bezpośredni. To wynika oczywiście z niedojrzałości, bo wszystko, co jest związane z krzywdzeniem drugiego człowieka, wynika z niedojrzałości. Inną formą, dlaczego tak, czy źródłem tego, że tak, a nie inaczej zachowujemy się wtedy, gdy anonimowo występujemy w internecie, to to, że każdy człowiek ma taką potrzebę tworzenia nowej tożsamości, czy bycia lepszym.
Ale kosztem innych?
Kosztem innych, tak. Czasami kosztem innych. Jeśli pokaże się, że jestem lepsza w różnych wymiarze, to też ta wirtualna rzeczywistość stwarza, bo anonimowość stwarza, rozmywa się odpowiedzialność wtedy, gdy jest wiele.
Pani Mario, czy to stwarza ta przestrzeń wirtualna, czy też to właściwie cały czas było i jest w nas, tylko internet jak gdyby ułatwił.
Tak. Daje możliwości.
Daje możliwości.
Znaczy większe możliwości, może nie tak. Może jest większe. Może większe, zawsze one były.
Większą, ale tak, to co było kiedyś plotką, teraz staje się plotką globalną, można powiedzieć, nie? I jeszcze jedna rzecz, mianowicie to życie na niby. Takie życie, oderwanie się zupełnie od realiów i pobycie kimś innym, nie lepszym, tylko kimś innym. Nie odreagowanie frustracji, tylko bycie kimś innym, życie w innym świecie. Tak jakby nasz świat, w którym żyjemy, te rzeczywistości możemy podzielić na rzeczywistość rodzinną, rzeczywistość publiczną, rzeczywistość polityczną. Z mego punktu widzenia, jako psychologa, psychoterapeuty, najzdrowszym jest, jeśli człowiek jest sobą wszędzie, i w domu, i w kościele, i w radio, i w, nie wiem, na sali sejmowej. Jeśli wszędzie jest sobą, to jest najzdrowsze.
Jeśli będzie sobą, dopiero będzie kimś.
Czego życzę wszystkim tu zebranym, łącznie z sobą.
Ja bym chciał... To, co pani powiedziała, jeszcze może wyjdę, to co pani powiedziała, ta nieumiejętność życia w swojej rzeczywistości.
Bo tutaj, jeszcze momencik, mogę? Przepraszam.
Tak, proszę bardzo.
Nawet przy okazji imieniu, ale przerwę. To, co powiedział pan Bogusław, że jak pan wraca do domu i tam żona panu zwraca uwagę, to znaczy, że coś jest nie tak i pan to widzi, pan to zmienia. Natomiast pana w telewizji, czy na sali sejmowej, czy gdzieś, no ja mówię tutaj o globalnej polityce naszej, oglądają między innymi dzieci. Skąd my mamy takie pokolenie, które jest nieodpowiedzialne za słowo? Z modelowania osób znaczących. Ludzie, którzy są w telewizji, ludzie, którzy publicznie występują, no nie wiem, redaktorzy, ksiądz biskup, my psycholodzy, nauczyciele, wychowawcy, słowo, które niesiemy, ono kształtuje ludzi, którzy nas słuchają. I my musimy zdawać z tego sprawę. Ja z takim nieodpowiedzialnym psychologiem się spotkałam, który powiedział, że żeby naprawić sobie nastrój, trzeba otoczyć się meblami, które mają owalne kształty. I ludzie wzięli to za prawdę. Pozmieniali wszystkie meble w domu, czyli tutaj w studio tutaj radiowym mamy takie, dlatego nie sprzyja to.
Mamy trampę z wami.
Tak.
Natomiast tu
Przepraszam.
Aha, przepraszam. Ja jeszcze do tego, co pani Maria mówiła jako wątek przed tym w odniesieniu się do pana Bogusława, kiedy pani mówiła o tym odejściu czy uciecu od rzeczywistości realnej i tworzenie sobie innej rzeczywistości, nie? W której człowiek jakoś wydaje mu się, że się lepiej czuje, nie? Że nie jest, nie, może nie, nie musi nieść odpowiedzialności za siebie. To jest pierwszy krok, jaki się dzieje w konsekwencji grzechu. Nie? To jest ukrycie się. Nie? Adamie, gdzie jesteś? Nie? Bo dopiero zestawienie z rzeczywistością pozwala nam być w prawdzie. Nie? A jeśli nie jesteśmy gotowi być w tej prawdzie, no to musimy szukać właśnie świata wirtualnego. I wtedy okazujemy się kimś, kim jesteśmy, ale nie możemy się skonfrontować, czy nikt z nami nie może się skonfrontować. I jeśli ja otrzymuję anonimy, które być może mogą wskazywać na pewne prawdy, ale ja nie wiem, do kogo się odnieść. Nie? Ten anonim jest właśnie anonim, czy jakaś wirtualna rzeczywistość. Ona jest wyprowadzająca ze wszelkiej możliwości kontaktu. Nie? Więc problem jest, to jest bezpośrednia konsekwencja grzechu. Człowiek ucieka od odpowiedzialności za to, co się w nim dzieje. W nim i z nim.
My też w wirtualnej rzeczywistości nie tworzymy takich osobowych relacji. Nie ma postawy my. Tam jest postawa ja i I właśnie ktoś inny, możemy rozmawiać na dwóch różnych czatach, z jednym możemy płakać, z jednym się śmiać. Tutaj mogę być kobietą, tutaj mogę być mężczyzną i mogę, zupełnie rozmywam się ja, ale też nie ma relacji, nie ma więzi.
Ale jakie są później konsekwencje w życiu realnym czegoś takiego? Bo pani mówi o sytuacji, w której ktoś wchodzi w tą wirtualną rzeczywistość, zaczyna udawać i grać kogoś innego, zaczyna robić to, czego normalnie wydawałoby się w życiu by nie zrobił. Czy to ma później jakieś konsekwencje?
Jeśli to jest młody człowiek, to ma, bo ma trudności potem w budowaniu relacji prawdziwych, szczerych z osobą, która czuje przede wszystkim, bo tutaj jeśli nie widzimy, nie ma kontaktu wzrokowego, nie ma wymiany rzeczywiście nie tylko informacji, ale też tego całej warstwy konotacyjnej i emocjonalnej, to my nie uczymy się empatii, tylko to jest właśnie wyrzucanie i potem trudności w budowaniu relacji są. Każdy mówi swoje, ale nie ma miejsca na porozumienie, na znalezienie tego, czy wejściu w kompromis. Trudności są.
Wojtku, wielokrotnie tutaj na koniec będziemy odwoływali się oczywiście do naszych gości albo posłów, ale właśnie posłowie zarzucają nam mediom, że to my skrzywiamy rzeczywistość, my jako media, my wybieramy to, co my uważamy za
nie
fajne.
Tylko.
Dobrze, no ale załóżmy, pojawia się ten zarzut. Z drugiej strony, sam wiesz dobrze, że sam opowiadałeś tą historię, że mamy sporo sobie do zarzucenia. I wiele takich sytuacji, w których, już pomijając takie drastyczne kwestie, o których ty opowiadałeś, albo są twoim doświadczeniem, ale nawet to, że bardzo często część informacji po prostu jest wymyślona. Po prostu gdzieś ktoś komuś zrobił zdjęcie, dopisał do tego jakiś komentarz. To jest praktyka tabloidów. I teraz pytanie brzmi o granicę tak zwanej tajemnicy dziennikarskiej. Czy to jest rzeczywiście instrument, którym my się posługujemy, czy tylko się zasłaniamy w swojej działalności? I druga sprawa, na ile jesteśmy profesjonalni? Bo być może ten brak profesjonalizmu, brak zawodostwa i to jest związane z tym, że brak jest też świadomości w tym, że tym słowem potrafimy niszczyć ludzi.
Czy tutaj poruszyłeś trzy wątki, mimo że zacznę od tajemnicy dziennikarskiej. Temat zawsze bliski mojemu sercu. Mogę mówić bardzo subiektywnie ze swojego doświadczenia. Jako dziennikarz, który przez 15 lat zajmował się tak zwanym głównie, choć nie tylko, dziennikarstwem śledczym, dla mnie ochrona anonimowego źródła, które zagwarantowało sobie anonimowość, była absolutnym priorytetem. I to nie było nic naciąganego.
A jeżeli to źródło popełniało przestępstwo? Jeżeli to źródło tobą manipulowało. Przecież wiesz doskonale, że tobie się zdarzało takie rzeczy, że próbowano tobą manipulować.
Generalnie to mi się nie zdarzało. Historia, być może mówisz o historii, wracasz do tego głównego wątku, czyli do tak zwanej sprawy aneksowej, marszałkowej. No, tej historii, która jest różnie nazywana, a związana jest z moją osobą. Rzeczywiście tutaj był informator mój i bardzo wielu innych kolegów, który informator z Wojskowych Służb Informacyjnych, który próbował nami manipulować. To był taki rodzaj gry. Kto kogo w pewnym sensie bardziej ogra, prawda? Czy dziennikarze takiego informatora, który udziela trochę prawdziwych informacji, ale tak naprawdę prowadzi jakąś swoją grę, czy ten informator ogra dziennikarzy. No to rzeczywiście tutaj dochodzimy do takiej bardzo specyficznej, bardzo trudnej gry.
Ale to jest cała masa tak zwanych przecieków, czyli dostawania jakichś różnych teczek, różnych urywków, rozmów, scenogramów. Wiesz doskonale, że to nie jest tak, że my czasami chodzimy do tych ludzi, to ci ludzie czasami przychodzą do nas i dostajemy kawałeczek prawdy.
Powiem tak, gdy ja zaczynałem swoją pracę jako dziennikarz, tak zwane dziennikarstwo śledcze polegało zupełnie na czym innym niż polega dziś. Mój pierwszy temat dziennikarski, temat tak zwanej teraz polskiej ośmiornicy, polegał na tym, że rok czasu wchodziłem za pewnymi materiałami, zanim je opublikowałem w Dzienniku Życie i to do mnie pan prokurator Robert Bednarczyk, późniejszy prokurator apelacyjny, panowie z Komendy Głównej Policji przyjeżdżali po informacje, a nie ja przyjeżdżałem do nich i dostawałem tak zwane gotowce. Dziś rzeczywiście większość informacji zbierana jest na zasadzie Rzutek, tak, tak. Rzeczywiście to dzisiaj wygląda i jest to totalne skrzywienie. Skrzywienie dziennikarstwa, nie tego dziennikarstwa śledczego, ale w ogóle dziennikarstwa jako takiego. No, nie na tym na pewno polega rola mediów, przynajmniej nie tak wyobrażałem sobie rolę mediów, kiedy rozpoczynałem tę pracę. Natomiast jeżeli tutaj tematem jest, no nie wiem, profesjonalizm, wolność słowa.
Myślę, to jest takie słowo wytrych, które jest bardzo często używane, zwłaszcza w dyskusjach o tym, żeby zarejestrować choćby nawet wszystkie strony w internecie, żeby one miały konkretnie osobę odpowiedzialną. Jest taki pomysł, który się pojawił i przemknął przez Radę Ministrów i on został właściwie utrącony, bo wszyscy powiedzieli, nie, w internecie powinna być wolność słowa i nie wolno zarejestrować wszystkich stron, żeby miały konkretnego prowadzącego.
Ja bym się na sekundkę zatrzymał nad wolnością słowa w mediach. Nie wiem, może przesadzę, ale w moim głębokim przekonaniu wolność słowa w mediach bardzo często, może nie jest to żelazna reguła, ale na pewno reguła, być może są o niej wyjątki. Wolność słowa w mediach często kończy się tam, gdzie zaczyna się interes właściciela. Taka jest moja obserwacja i myślę, że bardzo nie przesadziłem. Dotyczy to zarówno mediów regionalnych, a kończy się na mediach najbardziej opiniotwórczych. Pracując w takich gazetach jak Słowo Podlasia, Dziennik Życie, Gazeta Polska, Tygodnik Wprost, Telewizja Polska, myślę, że mam jakiś ogląd, Życie Warszawy, mam jakiś ogląd i z całym przekonaniem twierdzę, że wolność słowa jako taka totalna wolność słowa w mediach nie istnieje. Być może ona istnieje w demokracjach bardziej ukształtowanych. Natomiast myślę, że w naszej demokracji, która cały czas jest na jakimś etapie kształtowania, ta wolność słowa nie istnieje. Podam kilka przykładów, żeby nie być gołosłownym. Był taki głośny wypadek pod koniec lat 90., gdy pan prezydent Aleksander Kwaśniewski na grobie pomordowanych żołnierzy polskich był po prostu pijany, nazywajmy rzecz po imieniu. Na ten temat napisała, publikując zresztą zdjęcia pana prezydenta, jedna gazeta, Gazeta Polska. Zostało to poddane totalnej krytyce od prawa do lewa. Do dziś pamiętam oburzenie pana Kalisza, który mówi, że pan prezydent, którego boli goleń, mimo środków przeciwbólowych, przyszedł tutaj, a tutaj mu się zarzuca, że był pijany. Po latach wyszło, że tak naprawdę pan prezydent rzeczywiście był pijany. I jakoś ci wszyscy, którzy zaatakowali w ten czas Gazetę Polską, nie podjęli tego tematu, nie podjęli na zasadzie jakiegoś tam ubolewania, przeprosin, nie. Po prostu tematu nie było. Nie było. Jestem przekonany, że dziś przy całej krytyce internautów, bo oczywiście zgadzam się z tym, co tutaj mówimy, że taka anonimowa krycie się za pseudonimami wyzwala wiele patologii, jednakowoż myślę sobie, że dziś taka rzecz nie miałaby miejsca, między innymi z tej racji, że pewne rzeczy zostałyby podjęte przez internautów. W tamtych czasach nie było takiej możliwości. Oczywiście chcę być dobrze zrozumiany. Nie bronię anonimowości, dlatego że ja nigdy, pisząc w internecie, nie zasłaniałem się pseudonimem. Jeżeli coś piszę, to mam odwagę pisać to pod własnym nazwiskiem. Był taki czas, kiedy kryłem się pod pseudonimem Stefan Kukulski. Miałem zresztą jako jedyny dziennikarz Gazety Życie legitymację wystawioną na to nazwisko, ale to wynikało z faktu takiego, że próbowano podpalić drzwi w moim mieszkaniu, wybito wszystkie szyby. Przeżyliśmy, żona wtedy z małą córką, pewnego rodzaju traumę i redakcja zgodziła się na wystawienie legitymacji na fałszywe nazwisko. No, przez 3 lata pisałem pod tym właśnie pseudonimem. Natomiast cała redakcja wiedziała, no, dość duża grupa wiedziała, że to jest mój pseudonim. Nigdy nie pisałem tekstów pod jakimś, czy w internecie, czy gdziekolwiek indziej, pod jakimś wymyślonym nazwiskiem, poza tym przypadkiem, o którym mówię. Uważam, że jeżeli ktoś ma coś do powiedzenia, to powinien mieć odwagę mówić to otwarcie, pod swoim nazwiskiem. Natomiast mam też głębokie przekonanie, że pewne informacje nie ujrzałyby światła dziennego, gdyby nie pewnego rodzaju skrywanie się za pseudonimami albo za jakimiś nikami.
Wojtek, ale co innego dochodzenie prawdy, a co innego składanie, oczernianie, pomawianie, niszczenie kogoś?
Zgoda.
To są dwie różne rzeczy.
Zgoda, oczywiście. Natomiast chciałem podać jeden przykład w kontekście, tutaj powiedziałem o panu prezydencie Kwaśniewskim, sytuacja z roku 99, sytuacja z roku 2009. Kancelaria Prezydenta powołała zespół do spraw monitoringu mediów. Większość mediów, tak zwanych opiniotwórczych, totalnie skrytykowała ten pomysł, twierdząc, że jest to pomysł rodem z Orwella, kontrola mediów w wolnym kraju itd., itd. Parę tygodni później okazało się, że identyczny zespół do spraw monitoringu mediów powołała pani prezydent Warszawy.
Znaczy nie, to chodziło o to, że ktoś wykupił po prostu badania w jednym z instytucji, bo to dokładnie było. Dokładnie. Ale to ci powiem, że na przykład Agencja Rynku Rolnego ma od wielu lat, kupuje te badania.
Chodzi mi o to, nie mi Grzegorz dokończyć, jak można manipulować. Ta informacja w dużej mierze wyszła na światło dzienne dzięki właśnie internautom, którzy to podchwycili i porównali te dwie informacje. No ale to jest, rozumiem, temat na...
Całkiem na inną.
Tak, 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 tak.
Natomiast ja mam pytanie do naszych już tutaj gości, do pana marszałka i do pana posła. Panowie, powiedzcie mi, dlaczego ludzie... Tutaj Wojtek powiedział o pewnej sytuacji. Dlaczego ludzie boją się mówić o pewnych sprawach? Po 20 latach budowania demokracji, wydawałoby się, wolności słowa, ludzie boją się mówić o pewnych sprawach otwarcie i posuwają się do anonimów, donosów, bo to jest również, moim zdaniem, dowód na bezradność, czy też bezradność państwa. Jeżeli ludzie, chcąc poinformować to państwo o jakichś nieprawidłowościach, boją się wystąpić pod własnym imieniem i nazwiskiem. Panie marszałku.
To różnie to bywa, ponieważ są tacy, którzy mówią otwarcie. I to też jest problem, bo ja na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć, które pan redaktor
wie pan, bo
nad, wprost zadał.
Chyba do dzisiaj na stronach CBA jest formularz donosu obywatelskiego, anonimowego. Tak. Można donieść na każdego.
I z jednej strony dlatego, że nie każda skarga jest słuszna, a nie każda skarga słuszna jest skutecznie po prostu windykowana, czy w jakiś sposób nie spotyka się ze skutecznym sprawdzeniem, czy wyjaśnieniem kwestii. To ten problem jest troszeczkę szerszy niż same słowo. I to powoduje. I instytucja anonimu była zawsze i instytucja anonimu jest, i to zależy od charakteru człowieka, bo są ludzie otwarci, którzy mówią. Trudno w tej chwili, w krótkim czasie nawet, ustosunkować się do problemu społecznego na dołach. My jako parlamentarzyści, jako posłowie, mamy pewien problem większy nawet, ponieważ większy na forum parlamentu. Bo ja chciałbym zadać pytanie, czy dałoby się, czy jest to możliwe, żeby dziś walczyć z problemami, a nie z ludźmi. Z problemem, a nie z człowiekiem. Żeby nie było tak, że bardzo często się krytykę, słuszną krytykę się podejmuje, publiczną, nawet w różnych spotkaniach, w mediach, przy otwartej kurtynie, w telewizji rozmawiają politycy, ale często podejmując tą słuszną krytykę, szuka się, ją się lokalizuje po stronie adresata, ale tym adresatem jest podmiot niewygodny politycznie. Często nawet swoje grzechy próbuje się jemu wtłoczyć. I to też jest wielkie przekłamanie, uważam, że największej wagi, bo z tego się rodzi potem całe zło. Dziś Sejm ma... Ja często się, jak ktoś mówi, wita posła, mówię, nie podniecajcie się, jestem przedstawicielem instytucji o najniższych notowaniach w Polsce. Dlaczego? Otóż dlatego, może inaczej powiem. Ja nawet z pozycji Komisji Etyki Poselskiej wystawiam bardzo dobre świadectwo dla posłów. Z tym, że z drobnym marginesem. 10% jest takich skrajnych, którzy wystawiają świadectwo całemu Sejmowi. On wychodzi, wyskakuje, krzyczy. Często sprawa zdaje się, tu jesteśmy z posłem Bogusławem Kowalskim i znamy taką kwestię, że często sprawy, jakieś wartości trzeba przepchnąć, zebrać po prostu to większość w Sejmie. Pewne grupy posłów napracują na tyłach, dochodzi do głosowania, wyskakuje skrajny poseł i siecze na lewo i na prawo, że tylko my jesteśmy słuszni, a wy jesteście takie łobuzy, czemu wy nie zagłosujecie. Zdenerwuje tych, co zdawałoby się, żebyśmy nawrócili już ich. I sprawa przepada cała.
Tak,
odpowiedzialność za słowo tutaj. Popisać je. Pycha po prostu. Próżność. Trzeba mówić o ładunku pokory w polityce. O troszeczkę, że czasem trzeba dwa kroki zrobić do tyłu lepiej w słusznej sprawie niż jeden krok do przodu gdzieś po prostu w jakiejś zapalczywości czy zacietrzewieniu. Na ten temat musimy dużo dyskutować. Powinno się te tematy podejmować. Żeby nie ścierały się fronty, że ta sprawa, ta strona sceny politycznej jest dobra, a ta strona sceny politycznej jest zła. Po każdej stronie sceny politycznej są porządni ludzie, natomiast nie można mówić, że gdzie ty należysz, to ja cię ocenię, powiem ci, kim ty jesteś. Żaden szyld polityczny człowieka nie uszlachetni człowieka. To człowiek powinien uszlachetniać te szyldy polityczne, transparenty, hasła i tak dalej. Ile haseł wypowiedzianych jest? Jeszcze tylko jedno do jednej kwestii się odniosę. Odpowiedzialność za słowo. Nie ma rozliczenia za słowa różnego typu obietnic i tak dalej. No tak. Często się pytają nas o programy, ja mówię, że przez 20 lat pracy w parlamencie ja bym tych na skład pociągu by tych programów wszystkich nie zabrał. Czy ktoś się kiedyś zapytał, co zostało zrealizowane z tych programów?
A kto się
czeka? A jeżeli idzie się do przodu, program jest najważniejszy, mówi się. My mamy dobry program. A często ktoś zaliczył 5 partii, w każdej partii był program najlepszy, a potem krytykują się między sobą, wyrastając nawet z tych samych korzeni politycznych między sobą. I też, czy jest tam odpowiedzialność za słowo? Czy jest poczucie odpowiedzialności? I może jeszcze jedno pytanie zadam. Czy człowiek, który nie ma poczucia odpowiedzialności, on może przyjąć na siebie odpowiedzialność za społeczeństwo, troska za naród i tak dalej? O, to są problemy tych grzechów, powiedzmy, na tych najwyższych szczytach władzy dzisiaj. To jest po prostu ten nowotwór władzy w systemie demokratycznym, w tej demokracji, która straciła ramy po prostu już dzisiaj, wychodzi, że wolność zaczyna się zamieniać w swawolę. Ojciec Święty o tym mówił, Jan Paweł II kiedyś ostrzegał, żeby wolność się nie przemieniła w swawolę.
Ja bym chciał...
Przepraszam za zbyt długie...
Ale chciałem tylko dołożyć jedno pytanie, tak, panie Bogusławie. Czy wy w ogóle macie jakąkolwiek szansę na swoich posiedzeniach klubów, tych wszystkich wyjazdowych konwencjach, spotkaniach w różnych miejscach, mniej lub bardziej ukrytych, bo przecież was wywożą czasami do tych, pokazują kamery, jak was ładują do tych autokarów, gdzieś tam wywożą na tajne, supertajne posiedzenia. Czy w ogóle rozmawiacie na ten temat? Że macie problem z wolnością, z odpowiedzialnością za sobą, z tym, że jesteście na ten temat pytani. Ostatnio chyba świetny przykład jest marszałka Romaszewskiego, który powiedział, nie, ja już mam dosyć. Ja chcę mieć prawo do własnego zdania.
Mogę najogólniej odpowiedzieć, że na gremiach partyjnych, klubowych, myślę, że będziemy zgodni, bardzo rzadko się na ten temat rozmawia, jeżeli w ogóle. Rozmawia się o zupełnie innych rzeczach, o technice, o różnych zabiegach, o różnych inicjatywach, a nie o etyce, o moralności, o jakimś takim kulturotwórczym czy cywilizacyjnotwórczym skutkach tego, co my robimy. Natomiast ja chciałbym tak w telegraficznym skrócie odnieść się po pierwsze do tego pytania o ten donos obywatelski, bo to jest nasz polski problem wynikający z tego, że myśmy przez długi czas nie mieli własnego państwa. Mieliśmy państwo obce, z którym walczyliśmy. I proszę zauważyć, że nawet te dwa słowa, donos obywatelski, słowo donos nam się kojarzy jak najgorzej, a słowo obywatelski już coraz lepiej. Natomiast prawda jest taka, że państwo i służby państwowe nigdy nie będą skuteczne, jeżeli nie będą miały zaufania społecznego. Policja nie będzie skuteczna w ściganiu przestępców i w ściganiu patologii, jeżeli nie będzie miała tego donosu obywatelskiego, czyli wsparcia ze strony obywateli. Więc to jest pewien proces i to jest to, że na stronie CBA taki donos obywatelski istnieje.
Ale on jest anonimowy.
Jest okej. Ja nie chcę tutaj, bo to bardziej może jest problem etyczny niż kwestia odpowiedzialności za słowo, czyli tutaj troszeczkę już odchodzimy od tego głównego tematu, więc nie chciałbym go drążyć. Natomiast chciałem nawiązać do tego, o czym na końcu powiedział mój wspaniały kolega, starszy w sensie doświadczenia parlamentarnego, pan marszałek Stefaniuk, czyli słowa Ojca Świętego o tym, że wolność przeradza się w swawolę. Ja myślę, że tak jest też i z wolnością słowa. Nie ma nieograniczonej wolności, bo nieograniczona wolność prowadzi do zła. I wolność słowa musi mieć również swoje granice. Jakie to mogą być granice? No widzę dwie podstawowe. Pierwsza granica, która jest ustalona naszymi etycznymi, moralnymi hamulcami. Granica, którą mamy zakodowaną w sobie, że nie nadużywamy tego słowa poza pewne ramy i być może właśnie tak jest z internetem. Prawda? Że internet daje nam poczucie, że już te normy etyczne, które mamy wpojone, już nas tutaj nie obowiązują i możemy sobie pofolgować. Czyli raz normy etyczne, nad którymi musimy pracować i musimy ciągle sobie zadawać pytanie, jak my operujemy tym słowem, do czego to prowadzi i jaka jest reakcja, jaki jest skutek w stosunku słowa wypowiadanego przez nas dla innych ludzi. To jest pierwsza rzecz. I druga to jest wolność ograniczona prawem. I tu mamy bardzo poważną, to jest sprawa aktualna, bo w tej chwili w parlamencie jest projekt ustawy o jakiejś formie kontroli internetu. I to nie jest problem tylko Łukaszenki i Białorusi, jak się próbuje nam przedstawić, że tylko w totalitarnych reżimach, ale również w demokratycznych, obywatelskich społeczeństwach musimy sobie postawić pytanie, czy wolność w internecie nieograniczona nie prowadzi do patologii. To jest kwestia wychowania, ochrony dzieci, czyli jednostek niedojrzałych i nawet tych, którzy formalnie są dorośli, ale emocjonalnie są niedojrzali. I pytanie jest, czy nie powinniśmy tego w jakimś stopniu monitorować, chociażby poprzez rejestrację domen, czy też kwestia na przykład pewnych treści, żeby jednak one podlegały jakiejś cenzurze państwowej. I tutaj musimy wypracować, tak jak z tym donosem obywatelskim, jakąś granicę, do którego momentu nasze etyczne, moralne hamulce są na tyle silne społecznie, że one zapobiegają nieszczęściom. Oczywiście się zdarzają jednostki, ale to są jednostki. A na ile one już nie wystarczają, że musimy wprowadzić administracyjne, prawne regulacje. I ja dzisiaj nie mam tutaj jednoznacznej odpowiedzi, ale uważam, że właśnie ta dynamika rozwoju cywilizacji poprzez różne nowe formy komunikowania się, przekazywania tego słowa, obracania się tym słowem, powodują, że my musimy też na to odpowiednio reagować. Albo poprzez edukację, wychowanie w kościele, w rodzinie, w szkole, żeby właśnie te hamulce etyczne wprowadzić, albo poprzez regulację prawną. Jestem zdania, że chyba i jedno, i drugie. Natomiast granice tutaj będą pewnie płynne i to będzie przedmiot jakiegoś zbioru doświadczeń, które wytworzymy. Natomiast na koniec o nas, czyli o parlamentarzystach. My z mediami troszeczkę jesteśmy tak jak policjanci z przestępcami. Czyli jedni żyjemy dla drugich. Media nie mogą bez polityków, a politycy bez mediów. Ale też jest tak, że jedni i drudzy na siebie nawzajem oddziałujemy. To znaczy media nam trochę dyktują i prowadzą nas w pewnym kierunku, a my w sytuacji braku charakteru i braku jakichś przekonań, twardości postawy, czasami jesteśmy nadgorliwi i idziemy za daleko. I kończąc już, co chcę powiedzieć. Wydaje mi się, że tutaj jest bardzo, jak powiem, etyka tych ról społecznych. Jest etyka lekarza i to na studiach jest wpajane. Jest etyka prawnika, innych zawodów. Ja myślę, że za mało się mówi o etyce dziennikarza.
Polityka?
I polityka też. I myślę, proszę, że... i to, co tutaj pan redaktor powiedział, że na naszych spotkaniach nigdy nie ma takiego tematu. Że w zasadzie, jak jest szkolenie dla młodych parlamentarzystów, to ono się powinno zacząć od etycznego szkolenia. Chłopie, zdaj sobie sprawę, jaka jest konsekwencja twojego zachowania, co będzie, jeżeli ty się upijesz, że to nie jest tylko twój problem, tylko że to jest poważny problem społeczny, co jak nie użyjesz niewłaściwych słów i co jak nie będziesz się koncentrował na tym, co jest istotne.
A czego was uczą młodych polityków? Jak współgrać z mediami?
Nie, no jak...
Po prostu rozbawiają mnie te pierwsze szkolenia, które zaraz po wyborze nowego Sejmu, kiedy się młodych posłów bierze na szkolenia
to jest
medialne.
Pewien fałsz od samego początku, który się wprowadza.
Panie dyrektorze, mi nikt nigdy takiego szkolenia nie udzielił.
Broń Boże, nie chcę wymawiać wieku, panie marszałku. najstarszy kadencyjnie.
Sam muszę się wszystkiego dobijać.
Ja dopowiem do tego, co pan mówił o tych kryteriach, tych ograniczeniach wolności, nie? Dopowiedział takie słowa do tych, co pan powiedział, pokazując to z troszeczkę z innej strony. Pierwsza musiała być sprawa pojęcia, właściwego pojęcia i radykalnie rozumianego odniesienia do prawdy. Prawda. I drugie, mieć na uwadze dobro, to znaczy, jeśli ja coś komunikuję, to jest dla dobra. Ja wiem, że to są osobiste sprawy, które powinny być, nie? Prawda i dobro.
Ksiądz biskup dotknął właśnie tego tematu, którym chciałbym kończyć i żeby posłużył naszym jako puenta. Ja się Wojtka chciałem zapytać. Wojtek, pierwsze pytanie, to w tych wielu redakcjach spotkałeś się z tym, żeby w ogóle ktokolwiek na spotkaniu redakcyjnym, na kolegiach dyskutował na temat etyczności artykułów i mówił, nie wiem, przygotowywał, że słuchajcie, no w tym numerze będziemy się tym zajmować czy tamtym, ale są pewne granice, których nie wolno przekroczyć, czy też obowiązuje stara, dobra chicagowska zasada. Jutro ma być na pierwszej stronie 5 gwałtów, 8 morderstwa, jeżeli się nie zdarzą, to proszę bardzo, tu jest pistolet.
Pracowałem w bardzo różnych redakcjach, na szczęście miałem to szczęście, że na ogół były to gazety dość poważne. No, dzięki Bogu nigdy nie pracowałem w czymś, co przypominałoby tabloid, gdzie obowiązuje ta zasada, o której mówisz. Ale mimo to, że pracowałem na ogół w gazetach, które wydają się być opiniotwórcze albo jakoś pretendowały do takiego miana, to trudno mi sobie przypomnieć, aby tam etyka była gdzieś podnoszona jako coś nadrzędnego. Raczej nie. Raczej mimo wszystko pogłęb za informacją. Mimo wszystko.
Słuchaj, i jeszcze jedno pytanie. Czy coś takiego jak prawdomówność w naszym zawodzie? To istnieje?
Znaczy ja...
Może nie tak zadam, może tak bardzo kolokwialnie. Czy prawdomówność w dziennikarstwie popłaca?
A to już jest zupełnie inne pytanie. Czy istnieje i czy popłaca? To są dwa bardzo różne pytania. Myślę, że nie zawsze popłaca. Natomiast wierzę, że mimo wszystko istnieje. Wierzę, że jest duża grupa dziennikarzy, która prawdomówność uważa za wartość i tej wartości jest gotowa bronić.
Pani Mario, ja mam pytanie, czy można młodych ludzi, dzieci w szkole, pani pracuje z dziećmi w szkole, nauczyć, jeżeli nie wyniosą tego z domu, że prawda jest najwyższą wartością.
No to jest nasz święty obowiązek, żeby uczyć, żeby kształtować taką postawę, gdzie prawda jest wartością najwyższą. Prawda to jest zgodność faktów z sądu z rzeczywistością.
Czyli słowa z czynami.
Tak, tak. Ja się w ogóle bardzo cieszę, że jest świadomość tego, jak ważne są słowa, jak ważna jest odpowiedzialność za słowa u polityków tutaj, naszych panów posłów.
Nie wiem, czy
mam nadzieję,
miarodajni.
Że to późno. No,
albo zainspirowani tematem audycji.
Reszta, od której można zacząć. Przynajmniej jest ta reszta, od której można zacząć. To jest jedno. A drugie, to mam taką refleksję i to mi tak vis-a-vis księdza biskupa siedzę i przyszła mi taka refleksja na myśl, że był taki, o którym mówiono, że jest żarłok, pijak. I to go nie zabiło, tylko musieli go powiesić na krzyżu, czyli musiał być czyn. To zabije najbardziej. To jest moje takie refleksje.
To ostatnie pytanie, krótko, panie marszałku, panie pośle. Czy prawda w polityce popłaca? Czy można używać wyłącznie prawdy, wyłącznie mieścić się w granicach tego, co nazywamy dobrem, jeśli chodzi o słowo? Używać tego... Czy to?
Nie uwierzy pan, panie redaktorze, ale popłaca. Ciągle mówię, że jeżeli dobro posyłasz do ludzi, ono wcześniej czy później do ciebie wróci, często jednak później, ale wróci. Ja natomiast chciałem zwrócić tak króciutko na jedną rzecz uwagę. Ja w tej chwili w takiej niepopularnej komisji jestem. Jak kilka razy cały czas się staram poważnie tam zachowywać, dociekać w poważny sposób, ale takim słowem, które nie boli. Bo niekoniecznie zadać pytanie trudne, żeby od razu bolało, czy żeby od razu kogoś sposponować. I kilka razy zażartowałem i potem drogą tą elektroniczną ktoś mi zwracał uwagę, że nie przystoi, żebym ja żartował. Taki poważny człowiek i pan sobie żartuje. Ale skakać do gardła to przystoi. Można kogoś obrażać i na to się nie zwraca uwagi. Właśnie chodzi o to, żeby słowo nie bolało. Słowo powinno pomagać. I to jest, a słowo jest wielkim orężem, bo odwrotnie je stosując, można słowem zabić. Ja w tych kategoriach rozważam słowo i przepraszam, nie zawsze to się udaje i nie jest to takie łatwe, ale trzeba się ćwiczyć.
Znaczy sztuką jest umiejętność wyrażania złości, bo można wyrazić złość w taki sposób, który nie jest agresją.
Sztuką jest, żeby to złość gdzieś wypuścić po prostu, że nikt jej nie widział.
Nie,
i żeby nikomu krzywdy nie zrobić.
Jeśli była krzywda, to trzeba tą złość wyrazić. To nie jest tak, że trzeba pod dywan zamknąć. Ja tutaj
znaczy, pani doktor, niech no, pani powie. Pani jest specjalistą. Czy można tak postępować, żeby się nie złościć? Czy to się da w życiu?
Dlatego ja mówię, że nie ma co zamiatać pod dywan. Trzeba to umieć wyrażać złość. To może boleć czasami, natomiast to jest oczyszczające. Nie zawsze musi to być agresją. Nie musi to być agresją, przemocą. Natomiast samo wyrażenie złości, jeśli ja powiem, że złości mnie to, co pan mówi, no to jest wyrażenie złości.
Ja mówię, że poczucie humoru, to jest to czasem bicie ze znieczuleniem.
Nie, to jest bardzo dobra forma odreagowania, bo raczej nie powinna nikomu szkodzić. Ja tylko chcę jeszcze, też zgadzam się tutaj z panem marszałkiem Stefaniukiem, że tak, w polityce prawda popłaca, chociaż obserwując życie polityczne i reakcje moich różnych kolegów, chcę powiedzieć, że nie zawsze motywy są takie, że chce się mówić prawdę i że chce być prawdomównym, tylko że świadomość, że przekazania nieprawdy może rodzić tak daleko idące konsekwencje, że jeżeli już niektórzy się decydują na kłamstwo, to starają się to robić tak, żeby nie zostali na tym kłamstwie złapani. Natomiast generalnie powiem tak, że rzeczywiście, i to też moje już pewne doświadczenie pokazuje, prawda jest wartością, o którą warto zabiegać, na której warto się opierać, bo ona wraca zwielokrotniona, a jeżeli się jej sprzeniewierzyć, to też negatywnie w zwielokrotniony sposób wraca i to dzięki wam dziennikarzom między innymi. Także ta zależność politycy i dziennikarzy jest konieczna, tylko musi być po obu stronach wyższy poziom etyczny.
Myślę, że od czego byśmy nie dotknęli, zawsze wracamy do jednego, do świadomości tego, że słowo nie jest czymś całkowicie, znaczy może nie tak, że słowo nie jest przez to, że nie jest materialne, nie jest mniej ważne, nieistotne niż sam czyn. Tu się będę trochę z panią Marią nie zgadzał, że...
I to jest piękne, że się nie zgadzamy.
No bo tak generalnie czasami nam się zdarza. Natomiast gdzieś wszystko zawsze się zaczyna w głowie, w sercu. Potem czasami jest wyrażone słowem i niektórzy mówią i tu pewnie to przed chwilą pani Maria mówiła, że czasami tą niechęć, tą rzecz trzeba gdzieś siebie wyrzucić, a potem jest dopiero gdzieś czyn. No ale mimo wszystko za dużo jest w naszych relacjach słów, których nie rozumiemy znaczenia. Myślę, że nie rozumiemy znaczenia słów, nie tylko wagi, nie tylko konsekwencji, ale nie potrafimy przykładać na nie właściwej miary. Ale ostatnie słowo należy do solenizanta jeszcze za 55 minut, księże biskupie. Życzenia wszyscy składali, dobrze, myślę.
Tak. Dziękuję bardzo. Tak, jeśli mogę to podsumować, ja bym tak powiedział, że z tej naszej całej tutaj rozmowy wynika to, że jest bardzo ważna prawda, żeby słowo pokrywało się z rzeczywistością. Słowo ma służyć ku dobru człowieka. A tam, gdzie, i tu nawiązuje do tego, co pan powiedział, pan Wojciech, o ograniczeniu wolności słowa, że ono się kończy tam, gdzie wchodzi jakiś interes. Nie? Więc dopiero postawa bezinteresowności, czyli czystości wobec prawdy i dobra, faktycznie może stworzyć też płaszczyznę, której my możemy właściwie dowartościować słowa i pomóc, żeby te słowa faktycznie wpływały na nasze życie i nas kształtowały. Bo to, co zabija, też często mówię, w naszych relacjach także z Panem Bogiem, a szczególnie potem w relacjach posługi kapłańskiej, tam, gdzie wchodzi w grę jakikolwiek interes, tam zostaje wszystko zniszczone. Bo człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga jest stworzony do bezinteresowności. I tutaj też byłoby to bardzo ważne, chyba, gdyby się nad tym zastanawiać, nie? Co stoi za takimi czy innymi półprawdami, czy fałszami, czy innymi formami propagowania takich czy innych wiadomości, informacji, stoi jakiś tam interes. Zostawmy, czy to interes jest tego czarnego, jak chcemy nazwać, czy to interes takich czy innych formacji i tak dalej. W tej chwili to nie do tego dochodzimy, tylko będzie to ważne, żeby móc służyć słowu i dobrze posługiwać się słowem, trzeba się umieć ograniczać przynajmniej w tym, żeby mieć jakiś w tym własny interes, coś dla siebie osiągnąć. Bo człowiek jest tym, który jako na obraz i podobieństwo Boże stworzony jest do tego, by być dla, czyli bezinteresowny. I o to prosimy Pana Boga.
Tak, bo błogosławieństwem będziemy już kończyli dzisiejsze nasze spotkanie. Bartek Kobusa audycję zrealizował. Żegnam się z Państwem Grzegorz Skwarek, a naszymi gośćmi dzisiaj byli Pani Maria Jakimiuk, Pan Franciszek Jerzy Stefaniuk.
Szczęść Boże, pozdrawiam.
Bogusław Kowalski.
Szczęść Boże, dobrej nocy.
Sumliński. A za tydzień, drodzy Państwo, w audycji, myślę, że też bardzo ważne się spotkamy, będziemy mówili o problemie, który wymyka się oglądowi również mediów, co bijemy się, że to chyba Wojtek będziemy bić mocno w piersi. Ja tylko powiem, 170 tysięcy ludzi w roku 2008 zostało pozbawionych życia tylko i wyłącznie dlatego, że wyznawali wiarę Chrystusa. I o tym między innymi będziemy mówić w naszej audycji.
Prosimy Cię Boże, daj nam poczucie prawdy, obdarzaj nas umiejętnością właściwej relacji do dobra i coraz to większej gotowości służenia w bezinteresowności, byśmy przyjmując Twoje słowo umieli też posługiwać się właściwie naszymi słowami, kiedy je wypowiadamy i kiedy ich słuchamy. Twoje błogosławieństwo niech spłynie na nas, niech nas umacnia i prowadzi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen. Amen. 9 minut temu minęła 23. Katolickie Radio Podlasie kończy swój dzisiejszy program. Zapraszamy Państwa jutro o 5:30.